Więcej serca
i mniej barier. A w studiu już Beata Gwoździewicz. Dzień dobry, witam
Dzień
cię
dobry.
Bardzo serdecznie. Przy telefonie Władysław Ornowski. Witamy.
Dzień dobry, witam państwa, witam panie bardzo serdecznie.
Dzień dobry, panie Władku. Może zacznijmy tradycyjnie. Gdzie pan dzisiaj dojechał?
Właśnie jestem w domu, siadłem do komputera.
Czyli co, spokój dzisiaj taki? Czy planowanie? Planowanie może wakacji, bo jeszcze jakiś czas temu nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że można nie pojechać na wakacje, tak jak było w tamtym roku. Od wybuchu pandemii minął już ponad rok, ale w naszych głowach wciąż pojawia się pytanie, czy kolonie i obozy odbędą się. Wszystko wskazuje na to, że do wakacji będzie spokojnie, więc będzie można organizować te obozy i kolonie. Pan tak planuje właśnie teraz?
Właśnie siedzę przy papierach i myślimy, jak to zrobić, bo przymierzyliśmy się do takich 7-dniowych wyjazdów w Kotlinę Kłodzką. 5 wyjazdów, czyli chcemy około 200 dzieci zabrać.
Ale jak chcecie to zorganizować w sensie takiego reżimu sanitarnego? Jak to będzie wyglądało? Autokarami będziecie jechać?
Tak, jedziemy autokarem, jedziemy jakby z jednej szkoły. Grupa będzie z jednej szkoły, czyli te dzieci są jakby, mają
już kontakt, ze
mają
sobą.
Kontakt ze sobą, a my po prostu mamy autokar, szczepieni są opiekunowie. Reżim oczywiście wiadomo, czyli duży autokar nas będzie troszkę mniej. Pokoje też mniej będzie nas w pokojach. Mm-hmm. Także staramy się oczywiście środki dezynfekujące i mam nadzieję, że się nic nie wydarzy. No nie wydarzyło się właściwie, no trzeba dmuchać na zimne, ale chcemy to zrobić, bo jednak dzieciom potrzeba tego kontaktu, a 7 dni takie intensywne w Kotlinie Kłodzkiej, tam jest tyle do zwiedzania, że to też dużo da, myślę, bo trochę
ale czasu zabraknie.
No zabraknie czasu, ale tak się wstrzeliliśmy wolny pensjonat, wolne te dni takie, znaczy w wakacje, żeby jak najwięcej dzieci wziąć. No byłoby zabrać dzieci na 10 dni i wtedy nie wiem, co robi, to uważam, że jednak intensywnie
czas trzeba spędzić.
Ja wiem, że lepiej krócej, a bardzo intensywnie.
Panie Władku, ten bon 500 złotowy na cele turystyczne dla dzieci będzie można wykorzystać przy okazji tego wyjazdu?
Tak, właśnie chcemy, to tak podzieliliśmy, że przy tam małej dotacji, czyli można powiedzieć bon turystyczny plus jakby rodzice dofinansują i jest szansa te 7 dni dobrym autokarem w dobrych warunkach spędzić intensywnie, czyli dużo zwiedzać. No bo plany są duże. A jak to wyjdzie, jak co roku? Bo przecież 25 lat już fundacji, co roku, właściwie w zeszłym roku nie było, poza zimowiskiem krótkim, ale 25 lat doświadczenia no, zobowiązuje nas do tego, że nie możemy popsuć tej opinii, która jest do tej pory.
W tamtym roku mieliście problem z wyjazdami, prawda? Trzeba było odwoływać.
Tak, odwołaliśmy w zeszłym roku, no bo wiadomo, nie można było pojechać. Co prawda myślę, że, ale to inna historia. Nie wracajmy już do tego. Ważne, że w tym roku jest szansa
można.
I że można. No właśnie.
A dzieci muszą być szczepione, czy niekoniecznie?
Nie muszą być dzieci szczepione, bo przecież jak wyszła decyzja o tym, że można organizować lato, to nie było wiadomo, że dzieci... Bo jadą dzieci 4-6, czyli do 13 lat, no a że 12-latki mogły być 13-latki szczepione, to w ostatnim czasie wyszło. Ale myślę, że to na pewno część dzieci się trafi takie, które będą szczepione, no czyli to jeszcze jest jakby bardziej bezpiecznie, prawda?
Panie Władku, ale mówimy, no dobrze, jeszcze spytam, czy miejsca u was są, a może tak? Bo mówicie, że to ze szkół
chwilę,
konkretnych, ale czy ktoś jeszcze mógłby się
nie.
tam... Nie ma. Czyli 400...
Na tą chwilę nie. Mhm.
400, tak? Miejsc zajętych?
Nie, 200.
200, 200.
Bo 5 po 40.
Po 40.
To jest 200, no właśnie.
Panie Władku, to też jeszcze tradycyjnie spytam, jaką pomoc teraz próbujecie uzyskać, dla kogo się staracie i o co? Co jest teraz dla was najważniejsze?
W ostatnim czasie ja kilka, chyba dwie czy trzy audycje wstecz w naszych audycjach, tak powiedzmy, czyli mniej barier, więcej serca. Mówiłem o wózku dla inwalidy, czyli od pasa w dół niepełnosprawnym człowieku. Takim rowerze trzykołowym, napędzanym ręcznie. Udało nam się go zdobyć. Nam się go do serwisu przewieźć, czyli jakby wymaga remontu. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, jak nie, to jutro na pewno, znaczy w przyszłym tygodniu na pewno posadzimy tego pana na ten rower, spróbujemy, zobaczymy jak w ogóle, jak on się, jak sobie poradzi, bo po raz pierwszy...
Ale marzenie się spełni takie, tak? Bo tak...
Ale tak, to było marzenie pana, że chciałby właśnie z dzieckiem własnym pojeździć na rowerze, czyli no są ścieżki rowerowe, czyli no jest szansa. Zobaczymy, no mam nadzieję, że to się uda. No też udało nam się załatwić wózek dla bliźniaków. To też fajna rzecz. No i sporo tej odzieży. Wróciliśmy do zbiórek odzieży. Także no, nasz magazyn...
odzież dla dzieci, czy też dla dorosłych?
Odzież dla dzieci i dla dorosłych. No tak bywa, że z reguły jak są dzieci, to są i dorośli. A jak jest troszkę gorzej, no to... Znaczy nie jest najgorzej, powiedzmy sobie szczerze. Ale jak jest, to jest, przydaje się również to i ta odzież dla dorosłych.
Panie Władku, ale musimy tutaj zaapelować, że to musi być odzież tak, najlepiej nowa, a jeśli nie, to nie znoszona.
Nie znoszona i bywa tak, że jest wyprana, wyprasowana, naprawdę jest to super. Właśnie no taką, tak to przyjemnie jest coś takiego komuś podarować.
Czyli z szacunkiem do drugiego człowieka. Z szacunkiem do tych osób, które będą potrzebowały tej odzieży, tak?
Tak, dokładnie.
I właśnie. Można się zgłosić do pana, żeby podwieźć, można, gdzie można podwieźć? Do...
Ktoś znajdzie, no i na Facebooku nas się znajdzie i na stronach internetowych fundacja jest, także wiadomo, gdzie są namiary, na Marysię, czyli na małżonkę, na mnie można zadzwonić, bo mówię, jakoś tak się złożyło w ostatnim czasie, że i mebli nie potrzeba, no udało nam się wyposażyć, bo też mówiłem kilka audycji wstecz, bo Sobowidzów, w miejscowości Sobowidz spalił się dom, gdzie mieszkało 4 rodziny.
Tak, i udało się tam pomóc?
Udało nam się, tak, meble, kuchnie, lodówki, pralki, takie rzeczy częściowo wspomogliśmy. Na tą chwilę nie ma potrzeby, ale mamy w zapasie, gdyby co, to 5 par drzwi z futrynami. Zobaczymy. No, w każdym razie my jesteśmy gotowi do pomocy. Ale też mamy, właśnie udało nam się ostatnio dostać z jednego z hoteli podkłady takie hotelowe dla chorych. Właśnie tak bywa, że w pokojach się są podkłady takie, że nie te przemakalne.
Tak.
To też fajna rzecz. Trochę pościeli zdobyć, poduszek, także... No ale to z tego, jak my na miejscu nie organizujemy, nie udało nam się na miejscu zorganizować kolonii, ale za to jedziemy z Kotlinego.
No czegoś trzeba zacząć, panie Władku, ale powiem, że dla mnie to jest bardzo budujące, że tak jak pan mówi, jest dużo osób, dużo ludzi, którzy mają więcej serca i mniej barier. Więc tego życzymy...
Ja bym chciał jeszcze, proszę państwa, wspomnieć o takiej rzeczy, bo my różne te rzeczy robimy, bo wiele osób jak nieraz dzwoni, a słyszeli o fundacji, słyszeli o mojej tej działalności Marysi. W różne wchodzimy układy, takie, które jest szansa pomóc. W miejscowości Mierzeszyn są dwa kościoły. Jeden kościół ma przeszło 600 lat, czyli jest zabytkowy. To jest w ogóle ciekawa, to jest nasza rodzinna wieś. I koniec sierpnia jest odpust parafialny, na którym się dokładamy jakby do loterii, w której dochód jest przeznaczony na renowację tego kościoła. A to jest w ogóle ciekawa miejscowość, bo chciałbym powiedzieć, że wiele osób o tym nie wie. Również w muzeum, pani przewodnik Muzeum Gdańskim, czyli Narodowym, nie wiedziała o tym, że ten obraz słynny, Sąd Ostateczny, był przez 2 lata ostatnie wojny przechowywany w jednym z kościołów właśnie w tej miejscowości i przez Rosjan został ukradziony tam. Więc no, jeżeli kościół ma 600 lat, to warto
wspomóc go zobaczyć, planując swoje też letnie wakacje i krótki wyjazd za miasto. Panie Władku, dużo zdrowia życzę, również dla małżonki.
Dziękuję.
Wszystkim, którzy Państwu pomagają. Wszystko okej. I oby tak było dalej naszym słuchaczom również.
Ciekawa jedna rzecz. Och. Właśnie też weszliśmy w układ pomocy, czyli jakby dnia otwartego w szkole podstawowej naszej zaprzyjaźnionej.
W Trąbkach Wielkich.
Mm-hmm. W niedzielę będą atrakcje.
Od której godziny?
Pośpiewamy. Od 13 do 16 na pewno.
No to też pomysł na wypad za miasto. Trąbki Wielkie, niedziela, piknik będzie.
I ruszamy jakby na powietrze, prawda?
Właśnie tak, oby pogoda dopisała. Panie Władku, wszystkiego dobrego raz jeszcze. Do usłyszenia. Dziękuję, dobrego dnia. Do usłyszenia. Dziękuję również Państwu za chwilę. Wrócimy do rozmowy o pomocy, ale z zupełnie kim innym i na zupełnie inny temat. Do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier.
To już trzecia akcja charytatywna wymyślona specjalnie dla Gdańskiego Szpitala Dziecięcego na Polankach. Jednak ze względu na pandemię, spotkania, festyny, no i taka zabawa na żywo, no wszystko przeniosło się do sieci. Poprzednie edycje organizowało Piąte Elo w Gdańsku, wspierane przez lokalne firmy, a więc ich sponsorów. W trakcie internetowego festynu na rzecz szpitala udało się zebrać im ponad 12 tysięcy złotych. O tym wszystkim opowiadają dr Tagmara Kondracka-Dajnowicz, kierownik oddziału Niemowlęcego Szpitala Dziecięcego Polanki i Maja Paradecka z firmy Kamira.
Dzień dobry pani doktor, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie również wszystkich państwa i panią redaktor.
Pani doktor, to już trzecia akcja charytatywna dedykowana Szpitalowi Dziecięcemu na Polankach w Gdańsku-Oliwie. Ta akcja w tym roku odbywa się zupełnie inaczej niż poprzednie, bo w czasie pandemii aukcje są raczej prowadzone zdalnie, internetowo, ale są bardzo potrzebne, bo... No wydaje się, że tak, szpital ma wszystko, a jednak sprzęt trzeba wciąż wymieniać, wciąż jest nowocześniejszy, wciąż chcielibyście lepiej leczyć pacjentów i chcielibyście, żeby ich życie było łatwiejsze mimo choroby.
Tak, bardzo dziękuję, bo jestem szczęśliwa, że mam okazję podziękować za pośrednictwem radia pani Mai Paradeckiej z firmy Kemira, a także wszystkim z firmy Finitiv, AMS, Medsta, Fujifilm za połączenie się w szczytnym celu pomocy dla Szpitala Dziecięcego Polanki, a przede wszystkim za wsparcie oddziału niemowlęcego, w którym mam wielką przyjemność pracować. I dzięki ogromnemu zaangażowaniu państwa w organizowanie akcji charytatywnych, już właściwie trzeci raz, a także zaangażowaniu również do tego celu młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr 5 i tej akcji, rozpowszechnienie akcji popularnie zwanej Pomoc Piątki dla Piątki, czyli tak zwanego naszego oddziału niemowlęcego.
Jest z nami też pani Maja Paradecka. Pani Majo, dlaczego akurat to miejsce wydawało się pani takim ważnym miejscem na tę pomoc?
Przede wszystkim jest to miejsce wyjątkowe, gdzie, tak jak pani wspomniała, leczy się małych pacjentów. Jest nam też bliskie sercu, ponieważ jest blisko naszej firmy, lokalizacyjnie, ale też blisko, ponieważ mamy pracowników, których dzieci, no, mogłoby się tak zdarzyć, czy zdarzyło, właśnie korzystały z pomocy szpitala na Polankach.
Tak, ale wy pomagacie nie właśnie jako firma, ale jako ludzie, bo to pracownicy wystawiali swoje rękodzieła na aukcje. Były obrazy, biżuteria, dekupaż, tak? Czy lekcje językowe nawet. Jak wy się tak dogadaliście, że właśnie w taki sposób będziecie pomagać?
To była, tak jak pani też wspomniała, oddolna inicjatywa, czyli pracownicy mają różne talenty i chcieli w jakiś sposób to przekuć w konkretny cel. W sumie udało się jak na razie zebrać prawie 11 tysięcy złotych i w związku z tym liczymy, że uda się kupić być może nawet 3 sprzęty, które szpital nam tutaj przedstawił.
Te monitory funkcji życiowych,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, dokładnie tak.
Ale takie akcje właśnie, zwłaszcza w pandemii, choć oczywiście nie tylko, zbliżają nas do siebie, prawda? Zbliżają pracowników, zbliżają ludzi. Co by pani poradziła innym, którzy chcieliby podzielić się taką odrobiną siebie właśnie i zaszczepić tę chęć niesienia pomocy?
To bardzo dobre pytanie. Myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć małymi kroczkami, pomyśleć sobie, jaką organizację, czy jakie miejsce, jakich ludzi chcemy wesprzeć. Założyć mały zespół, może być mały naprawdę, który zacznie powoli planować, organizować,
wysyłać
myśleć.
Takie promyczki, tak, do innych?
Tak, dokładnie. Mhm. Rozszerzać powoli małymi kroczkami i też pokazywać innym, czy to pracownikom, czy kolegom, co można tak naprawdę zrobić, że to nie muszą być wielkie rzeczy, czy to było 10 zł, czy 20, czy 100, wszystkie wkłady miały znaczenie.
Pani doktor, bo to jest tak, piątka dla piątki i wy wybieracie jakiś sprzęt taki, który finansowo może sprostać tej aukcji.
W tym roku oczekujemy na taki lekki, kompaktowy monitor funkcji życiowych, czujnikiem saturacji, ciśnienia krwi, tętna i temperatury, który jest nowoczesnym sprzętem, właściwie takim podobnym, ale dużo lepszym do pulsoksymetrów.
To jest takie coś przenośne, tak? Takie, że
tak,
może stanąć przy łóżku.
Lekkie i bardzo łatwo też są widoczne wskaźniki na tym sprzęcie z daleka. Już to jest niezbędnie potrzebne dla personelu medycznego do oceny, do monitorowania ciężkich stanów dzieci, a pacjenci tutaj są z ciężkimi zaburzeniami oddechu, z przewlekłą niewydolnością oddechową, również dzieci, które są przenoszone z oddziału intensywnej terapii po ekstubacjach, tak więc bezwzględnie wymagają cały czas monitorowania tych funkcji życiowych. Te urządzenia są nowoczesne, przy tym są lekkie, są łatwe do przenoszenia, co też jest istotne. Myśleli, że akcja ta wystarczy na jedno, góra dwa, a dowiedziałam się z wielką radością, że nawet mamy szansę otrzymać więcej tego sprzętu. Jestem szczęśliwa, że mogę z tą drogą podziękować i oprócz takiego ważnego sprzętu i drogiego otrzymaliśmy też od państwa i zabawki dla dzieci, pościele kolorowe, kocyki, takie pozycjonery dla niemowląt w łóżeczkach. To wszystko, no, obok oczywiście ważnego sprzętu medycznego, jest może mniej istotne, ale też bardzo ważne dla utrzymania dobrego komfortu dla naszych pacjentów.
Czyli po raz kolejny przekonujemy się, że warto pomagać. Pani doktor, ale chciałam spytać, w tym czasie nie możemy nie powiedzieć o zachorowaniach na COVID.
Chcę powiedzieć i chcę to podkreślić, że dzieci chorują na COVID-19. Te dane na temat zachorowania są do tej pory niedoszacowane. Dzieci mogą przechodzić zakażenia bezobjawowo albo skąpoobjawowo, z niewielkimi objawami, niewielkimi dolegliwościami, ale też i są takie dzieci, które cierpią na znaczne powikłania po chorobie. Chodzi przede wszystkim o PIMS, czyli taki wieloukładowy zespół zapalny. Najczęściej to są dzieci powyżej 10 roku życia i młodzież, a także młodzi dorośli. I pierwsze przypadki takich PIMS-ów były już stwierdzane w maju 2020 roku. U podłoża tej choroby leży zupełna dysregulacja układu odpornościowego. I następuje to mniej więcej około 4 tygodnie po przybyciu tego zakażenia COVID-em. Najczęstsze powikłania to są zaburzenia kardiologiczne, uszkodzenia mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego. Może być też ciężkie zapalenie płuc, niewydolność nerek, objawy niewydolności krążenia, nieprawidłowości w obrębie tętnic wieńcowych. To jest taki wieloukładowy zespół, który może też przebiegać z ciężkim wstrząsem kardiogennym. Bardzo ciężka choroba.
Bardzo i poważne tak schorzenia, o których pani mówi.
Tak. I trwa ono, leczenie trwa dość długo, wiele tygodni, a potem jeszcze też jest wymagana rehabilitacja po przechorowaniu tego.
Pani doktor, a też gorący temat w tej chwili szczepienia od 12 roku życia. Czy pani zdaniem są wskazane dla młodych ludzi wkraczających dopiero w życie, rozwijających się?
Jak najbardziej. Zachęcam wszystkich rodziców do decyzji o szczepieniu. Trzeba pamiętać, że zawsze trzeba rozważyć ryzyko ciężkiego zakażenia na COVID, ciężkich powikłań po COVID-zie u małych pacjentów, a powiedzmy niepożądanych, takich nie tak bardzo uciążliwych objawów ubocznych po szczepieniu.
Pani doktor, serdecznie dziękuję za te informacje. Życzę oczywiście zdrowia dla całego personelu, ale przede wszystkim dla tych młodych, malutkich pacjentów szpitala dziecięcego na Polankach.
Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich i życzę właściwych, pozytywnych decyzji dotyczących szczepień.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Doktor Dagmara Kondracka-Dajnowicz, kierownik oddziału niemowlęcego Szpitala Dziecięcego Polanki, z którą rozmawiała Beata Gwoździewicz. Do 14 pozostało 15 minut.